21 maja, Leśna. Jorg wyjął z kieszeni kilka kawałków odłupanych od wielkiej głowy cukru, którą Luge trzymał za zasłonką pod oknem. Zawsze wieczorem, gdy siadali do kolacji, wyjmował ją i uderzał tasakiem, odłupując drobiny, aby wrzucić do herbaty. Nie zauważył, że Jorg chowa je do kieszeni. Miał w tym cel od momentu, gdy po raz pierwszy zobaczył na restauracyjnym podwórzu konia ciągnącego cysternę z wodą. Wielki Percheron miał jasnobeżową grzywę i podpalane łaty na grzbiecie. Jeszcze niedawno musiał to być pokazowy koń, zachwycający siłą i zgrabnością siłacza. Ale wojna w równym stopniu okaleczała ludzi co zwierzęta. Wychudzony, z wystającymi żebrami, matową sierścią pozlepianą w wielu miejscach od brudu, z zakrzepłą krwią na nodze był obrazem okrucieństwa powojennych dni. Wozak, który zapewne ukradł konia w opuszczonym pobliskim majątku, uratował zwierzę od śmierci, ale nie miał ochoty albo nie widział potrzeby zajmowania się nim. Jorg odstawił skrzynkę na stertę innych pod ścianą i z kawałkiem cukru w dłoni podszedł do konia. Zwierzę zrazu potrząsnęło łbem i cofnęło wóz, bojąc się nieznajomego, ale widząc wyciągniętą rękę, wysunęło pysk i zlizało cukier z dłoni Jorga.
— Panie Johan, zwierzę cukrem karmić? W takim czasie?
Luge stał w drzwiach i wycierał ręce fartuchem. W jego głosie nie było złości, raczej zdziwienie.
— Niech pan spojrzy, jakie to piękne zwierzę. Królewskie, choć stworzone do ciężkiej pracy.
— Ej, panie Johan... Tylko agonię pan przedłuża.
Luge chciał coś jeszcze dodać na temat nowego właściciela Percherona, ale uznał, że ktoś może usłyszeć jego komentarz, co groziło nieprzyjemnościami, a nawet aresztowaniem.
Johan?
Usłyszał za sobą. Nie mógł się mylić. Nawet w tym jednym słowie słychać było rosyjski akcent. Odwrócił się powoli, aby ukryć wrażenie, jakie zrobił na nim człowiek, który bezgłośnie stanął za jego plecami.
Bo co?
Johan? Toś ty Niemiec?
Karl podszedł tak blisko, że Jorg poczuł kwaśny odór wódki.
— Nie, Polak
— odpowiedział Jorg po niemiecku, choć starając się wprowadzić polski akcent.
— Bo co?
— Nic, tak sobie pytam. Nie widziałem cię tu wcześniej.
— Boś się nie rozglądał. Coś taki ciekawy.
Karl, któremu najwyraźniej Katz zabrał ochotę do zaczepki, machnął ręką i poszedł do restauracji, ale po paru krokach zatrzymał się, uznając widocznie, że nie powinien akceptować zaczepnego tonu u nieznajomego.
— Ty, Polak, nie bądź taki odważny.
Nie czekał już na odpowiedź i ruszył dalej. Jorg nalał wody do wiadra i podstawił koniowi. Zwierzę musiało być bardzo spragnione, gdyż zanurzyło pysk i zaczęło pić, rozchlapując wodę. Poklepał konia po szyi. Wahał się. Przypadkowe spotkanie na podwórzu dawało dobry pretekst do nawiązania znajomości z Karlem, tym bardziej, że w pobliżu nie było drugiego mężczyzny, który z reguły mu towarzyszył. Wszedł do sieni i stanął w miejscu, gdzie nikt nie mógł go zaskoczyć. Odwinął rękaw wojskowej kurtki i szarpnął za szew. Nitki puściły z cichym trzaskiem, ujawniając niewielką kieszonkę, w której zaszył dwa brylanty. Nie były to wielkie okazy, ale uznał, że zainteresują Karla. Przełożył je do kieszeni spodni i wszedł do restauracji. W sali, gdzie ciężki, machorkowy dym snuł się nad stołami, siedziało kilkunastu radzieckich żołnierzy. Każdy z nich miał bandaż, ale najwyraźniej skrywający zaleczone rany, gdyż nie wyglądali na poważnie poszkodowanych. Czekali na transport i znaleźli schronienie w jedynym w okolicach otwartym lokalu. Większość spała, oparwszy głowy na rękach szeroko rozłożonych na blatach stołów. Inni grali w karty lub pisali listy do rodzin. Karl siedział przy oknie, czekając na danie, jakie zamówił u Lugego. Dostrzegł Jorga i machnął w jego stronę.
— Siadaj
— powiedział tonem, jaki cechuje pijaków, przekonanych o swojej sile i wyższości. Być może szukał kompana do wódki, której butelka stała przed nim.
— To mówisz... Polak.
Jorg skinął głową.
A skąd się tu wziąłeś?
Z niewoli wypuścili. Obóz był niedaleko stąd. Chcę jechać do Gdańska.
Luge postawił talerz z kiełbasą przed Karlem i rzucił badawcze spojrzenie na Jorga. Zdziwiło i zaniepokoiło go, że Jorg przysiadł się do człowieka, o którym miał jak najgorsze zdanie.
Dla pana też coś?
Jorg pokręcił głową, a Karl wykonał władczy gest nakazujący Lugemu oddalić się.
Został tutaj, bo jest potrzebny. Jak dżdżownica na ryby. Przyjdzie czas, to go na haczyk weźmiemy.
Nalał wódki i podsunął szklankę Jorgowi.
No, jestem Karl.
Podniósł wysoko swoją szklankę, czekając, aż zrobi to również Jorg. Stuknął i wychylił szybko wódkę.
W niewoli nauczyłeś się niemieckiego?
Nauczyłem się też wielu innych rzeczy.
Co?
Karl podniósł wzrok, nie rozumiejąc, o co chodzi Jorgowi.
Jak obóz został wyzwolony, to zaczęli przywozić niemieckich oficerów, jeńców na nasze miejsce. Mnie zatrzymali, bo byłem tłumaczem. Wiele znajomości nawiązałem. Wiele ciekawych spraw poznałem.
Ty, poeta, gadaj po ludzku.
Mam brylant, a nie mam pieniędzy, chcę sprzedać, żeby mieć na podróż do Gdańska.
Daleka droga. Czemu tam?
Rodzinę tam mam.
To wyjaśnienie spodobało się Karlowi. Nabierał zaufania.
Dużo masz tych brylantów?
Nie, tylko jeden.
Jörg tak mówił, aby Karl nabrał przekonania, że kłamie, gdyż ma ich dużo więcej, ale nie chce przyznawać się nieznajomemu.
Chcę sprzedać. Tanio.
Pokażesz?
Karl odłożył widelec i wytarł usta skrawkiem obrusa. Jörg rozejrzał się szybko i wsunął rękę do kieszeni, udając, że sięga do jakiejś ukrytej przegródki. Karl w tym czasie wyjął lupę zegarmistrzowską. Nie miał zamiaru ukrywać swojego zajęcia. Może uznał, że żołnierzy nie interesuje to, co dzieje się obok. Jörg położył na stoliku brylant. Był to kamień o wadze nieco powyżej karata, o pięknej, bladoniebieskiej barwie i pięknym szlifie. Karl, który już nauczył się oceniać kamienie szlachetne, gwizdnął cicho. Wsadził lupę pod łuk brwiowy i przysunął się do okna. W jego grubych, chłopskich palcach o połamanych czarnych paznokciach brylant wyglądał jak dziewica pożerana przez smoka. Jörg wzdrygnął się.
Nie będę przed tobą taił, że to piękna sztuka.
Wyjął lupę i przez chwilę trzymał brylant, jakby zastanawiając się, czy go nie zabrać. Doszedł jednak do wniosku, że straciłby dostawcę, na którym mógł zarobić znacznie więcej.
Chcesz go sprzedać?
Jakbyś znał kogoś, kto by chciał kupić.
Znam, ale to hurtownik. Jednym kamieniem nie będę mu głowy zawracać. Przenieś więcej. To zarobisz tyle, że pracować przez 10 lat nie będziesz musiał. Przeniesiesz?
Z wyraźną niechęcią oddał brylant.
Mam tylko 2.
Jörg starał się znowu nadać swojemu głosowi jak najbardziej fałszywe brzmienie. Karl wyczuł je. Zaśmiał się chropowato.
To nie zawracaj mi głowy. Szukaj innego nabywcy, ale na tym terenie nie znajdziesz.
A to czemu?
Bo tu ja rządzę.
Odsunął się i oparł wygodnie. Wódka i uczucie sytości po kiełbasie sprawiły, że przymknął oczy z zadowoleniem. Wyglądał jak wąż trawiący zdobycz. Po chwili odbiło mu się i spojrzał na Johana.
No, to jak? Ile masz?
No dobrze, mam więcej.
Dzisiaj... Nie, hurtownika nie ma. To za 2 dni. O 10:00 wieczorem na rynku. Tu w Leśnej, jak Polacy nazywają to miasto.
Będziesz miał pieniądze?
Przyjdę z hurtownikiem. Pokażesz towar, my pokażemy pieniądze i pojedziemy w spokojne miejsce, żeby dobić targu. On dobrze płaci.
A tobie? Jak mam zapłacić?
Nic. Wszystko w cenie.
Karl wyciągnął z pudełka zapałkę i zaczął nią dłubać, aby usunąć kawałki kiełbasy, które utkwiły między zębami. Znowu zamknął oczy, dając znać, że nie ma nic więcej do powiedzenia.
Dobrze, będę, ale nie oszukacie mnie.
Jörg wstał. Bez zarzutu grał rolę naiwnego oficera zwolnionego z niewoli, który przypadkiem dowiedział się o precjozach niemieckiej rodziny i ukradł je, aby mieć pieniądze na życie. Karl wykrzywił usta, wyrażając zgorszenie pytaniem podważającym jego solidność. Już się nie odzywał. Siedział syty z zapałką w zębach i brodą błyszczącą od smalcu, na jakim była wypieczona kiełbasa. Jörg odszedł szybko, nie oglądając się. Nie chciał spojrzeć na Lugego, który stał za barem i czujnie ich obserwował. Bał się, że Karl dostrzeże, jak wymieniają porozumiewawcze spojrzenia. Dopiero gdy Jörg wyszedł na podwórze, Luge dogonił go.
Panie Johanie, co pan robi? To zbrodniarz. On pana zabije i ograbi.
Dlaczego pan tak mówi? Zna go pan?
Sztinerta zamordował.
Skrzypnęły drzwi i Luge spłoszony zerknął w tamtą stronę, ale stanął w nich żołnierz, najwyraźniej szukający ubikacji.
Kto to był Sztinert?
Jubiler z Lauban. Też się z nim wdał w konszachty.
Sztinert. Jörg powtórzył w myślach, aby zapamiętać to nazwisko. Uznał, że to ważny ślad.
Bogaty jubiler. To go zamordował, aby zagarnąć jego majątek. To zbrodniarz.
Panie Luge... Moja siostra w Gdańsku została aresztowana. Muszę mieć pieniądze, aby ją wykupić. Pan rozumie? Muszę.
To było zgrabne tłumaczenie. Luge pokiwał głową, wyraźnie zmartwiony.
Panu też grozi niebezpieczeństwo.
Mnie? A ja komuś przeszkadzam? Coś można mi zabrać?
My Niemcy teraz wszystkim w Europie przeszkadzamy.
Zasłużyliśmy sobie, ale co ja, zwykły restaurator, komu wadzę?
Niczego konkretnego się nie dowiedziałem, ale powinien pan się spakować i wyjechać stąd.
Niedoczekanie. To moje miasto.
Oni myślą inaczej.
Niech pan pamięta, że pana ostrzegałem.
Niech pan pamięta, że pana ostrzegałem.
Jak echo powtórzył York. Na podwórzu znowu zaczął się ruch, gdyż przybyła nowa grupa rannych żołnierzy radzieckich i Luge pospieszył do restauracji. York ruszył przed siebie. Coraz wyraźniej uświadamiał sobie grozę sytuacji, w jakiej się znalazł w wyniku nieopatrznej decyzji. Tak oceniał podejście do Karla i zaproponowanie kupna brylantów. Nie miał wątpliwości, że Ukrainiec zechce wciągnąć go w zasadzkę i zamordować, aby zdobyć kosztowności. Jedyne, co mogło go uratować, to przekonanie bandyty, że ma ich więcej gdzieś dobrze ukrytych. Ryzykował jednak, że ten zechce wydobyć od niego informacje, obezwładni go i będzie torturował. Pozostawało podjąć walkę, ale jedyna broń, na jaką mógł liczyć, to był nóż kuchenny od Lugego. Nie miał pistoletu, a zaatakowanie Karla gołymi rękami byłoby samobójstwem, gdyż ten na pewno był uzbrojony. Należało również przyjąć, że rzekomy hurtownik to jego kompan. Liczył jedynie, że Luge wie coś o ukrytej lub porzuconej broni, jakiej pełno było w okolicach.